Dzień dobry, ja się nazywam Natalia Wrocławska i witam w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest psycholożka pani Renata Polończyk-Bociąga i będziemy rozmawiać o temacie na czasie, chociaż niektórzy już pewnie są po, a niektórzy jeszcze przed, ale chodzi nam o pierwsze komunie, a właściwie przyjęcia komunijne i to, co z pierwszą komunią, z tą otoczką społeczną jest związane. Ja z mojej komunii na przykład pamiętam to, że wszyscy w poniedziałek przyszli z telefonami komórkowymi, a ja nie dostałam na prezent telefonu komórkowego, no i był płacz. Czy istnieje coś takiego jak etyka prezentów? Jakich prezentów nie dawać na pierwszą komunię?
To po pierwsze dzień dobry Państwu, wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchają i miło mi też, bo to nasz pierwszy wspólny podcast Pani Natalia, więc tak, też tak. Miło Panią poznać i spotkać. A wracając do etyki prezentów, to ja bym się cofnęła kawałeczek wcześniej, bo dla mnie to, jaki prezent kupimy i co będzie pożądane albo niepożądane, będzie determinowane tym, jaką rolę to wydarzenie pełni w życiu dziecka, które do tej komunii podchodzi. I tutaj trochę takiego właśnie społecznego zagłębienia się w to, czym ta ceremonia, ten sakrament, czym on dla nas jest. Bo już samo to, jak będziemy o tym mówić, nie? Czy będzie to sakrament pierwszej komunii, tak jak to jest nominalnie, tak, w wierze katolickiej, czyli coś bardzo ważnego, czy to jest właśnie może impreza rodzinna. Wszyscy tak mają, my też robimy, nikt do tej pory w naszej rodzinie nigdy nie do komunii, jakby zawsze wszyscy przystępowali, więc nie mamy doświadczeń, że można zrobić inaczej. Trochę też determinuje to, w jaki sposób my przeżywamy, a co za tym idzie, co będzie odpowiednim prezentem. Bo to, co pani powiedziała o tym takim kawałku poczucia się, bym powiedziała, trochę osieroconą, że wszyscy dostali, a ja nie. Ja jestem trochę starsza, więc ja jestem z czasów, kiedy wszyscy dostawali rowery albo zegarki, w sensie jakby mniej zasobne osoby dostawały zegarki, jeżeli rodzina była bardziej zasobna, to były to rowery. Ja też nie dostałam ani jednego, ani drugiego, więc takiego kawałka zdarzenia się z tym, że okej, dlaczego mam inaczej? I takiego zobaczenia, że być może to wynika z tego, jak przeżywamy właśnie to wydarzenie. Jeżeli rodzina jest bardziej osadzona w duchowości, to być może akcent jest na to, że to ma być czas na przeżywanie tego i prezenty oscylują wokół takich rzeczy związanych z duchowością, jak medalik, łańcuszek, ryngraf, tak? Pamiątki są takie powiązane, Biblia często jest dawana w prezencie komunijnym, taka już w wersji, bym powiedziała, dla dorosłych, niekoniecznie w wersji obrazkowej, nie? I takiego zobaczenia, w jakim aspekcie my to bardziej przeżywamy, czy takim, bym powiedziała, duchowym, czy komercyjnym. I jeśli chodzi o etykę prezentów, to dla mnie zawsze warto poznać też z rodzicami dziecka, które idzie do komunii, na co oni się nastawiają i trochę też czego oczekuje to dziecko. Bo jeżeli oczekuje roweru, to być może warto ustalić, czy nas na to stać, czy my w ogóle chcemy, ale może też jesteśmy w stanie zrobić prezent składkowy, że zazwyczaj w komunii uczestniczy więcej osób, w sensie towarzyszy w tym wydarzeniu więcej osób niż jedna. Więc takiego, że okej, a może jesteśmy w stanie umówić się na pewien prezent składkowy, który wtedy już nie obciąża naszego budżetu tak bardzo, a jest też pewnym właśnie spełnieniem marzeń czy oczekiwań też tej młodej osoby, chłopca czy dziewczynki, która do tej komunii przystępuje.
No właśnie, zostajemy może przy tych rowerach czy telefonach komórkowych, chociaż teraz prezenty są zgoła inne, ale czy dzieci wracają w poniedziałek do szkoły? No i oczywistym jest, że się chwalą, bo to zazwyczaj jest tak, że klasa idzie cała naraz do tej komunii, tak też są przygotowani na lekcjach religii. No i czy te dysproporcje majątkowe mogą powodować konflikty w klasie?
Oczywiście, że mogą, jak każde różnice, ale znowu bym powiedziała, że to, co będzie przesądzało, czy tego konfliktu dojdzie, czy nie, jest podejście do pewnych rzeczy. I znowu bym powiedziała, że cofnę się w czasie takiego zobaczenia, że jak my w ogóle do tego wydarzenia podchodzimy. czy cała klasa żyje tym, kto dostanie jaki prezent, kto komu obieca układa, a może telefon komórkowy, a może to będzie majorka, czy wystąpię w sukni po prostu zwykłej albie prostej, czy to będzie kreacja po prostu zamówiona specjalnie na tą okoliczność, czy nacisk jest kładziony na to, że przystępujemy do sakramentu. I to też trochę zmienia wtedy postrzeganie dzieci tego, okej, okay, co jest ważne w tym dniu. I to widać na przykład w klasach. Nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia, ale na przykład często to widać też pomiędzy rodzicami, kiedy na przykład rodzice się umawiają na to, że zależy im na to, żeby ten aspekt duchowy był bardziej, że tak powiem, podkreślony, wyeksponowany niż ten aspekt materialny, i umawiają się na to, że dzieci na przykład idą w jednym rodzaju strojów. Tak, żeby już jakby w kościele nie robić różnicy między tym, czy jedna dziewczynka ma taką sukienkę, czy taką, czy jakiś chłopiec jest w garniturze, a inny w prostej albie. Że rodzice często coraz częściej umawiają się na to, jakby właśnie jaka jest otoczka trochę wokół tego. Nie, czy robimy prezenty dla kapłana, nie wiem, dla nauczyciela i jakie one mają mieć wartość? Czy mają mieć właśnie wartość bardziej symboliczną, duchową, chcemy podziękować? Czy zrzucamy się na, nie wiem, zegarek wysadzony kryształkami Swarovskiego, bo zależy nam na tym, żeby można, żeby pokazać też nasz taki materialny aspekt. Nie? I tutaj też bym powiedziała to, jak osoby, które przygotowują dzieci do tego sakramentu, też do tego podchodzą. Ja pamiętam, podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem, jak w czasach, kiedy ja szłam do komunii, kiedy w ogóle jakby ten aspekt materialny był, wydaje mi się, trochę mniej wyeksponowany, ale może też pamięć już zaciera pewne wspomnienia. Pamiętam, jak potem był taki etap, że już jako osoba młoda, dorosła chodziłam na komunię, nie wiem, moich kuzynów, kuzynek i pojawiały się takie wręcz oczekiwania, że skoro dzieci dostają pieniądze, to powinny się nimi podzielić z innymi potrzebującymi, na przykład, że mają przynieść kopertę, że mają złożyć jakąś ofiarę. I to, co się dla mnie, i to wtedy było dla mnie trudne, bo myślałam sobie o tym, że nie każde dziecko dostaje kopertę, którą może się podzielić. Nie każde dziecko w ogóle, nawet jeśli dostaje, to może nie dysponować, bo często rodzice tymi pieniędzmi dysponują. I też było dla mnie takie mocne podkreślenie tego aspektu finansowego tego wydarzenia. A teraz, kiedy na przykład uczestniczyłam ostatnio jako gość na komunii, kiedy osoba przygotowująca dzieciaki powiedziała: dla was to jest ważny dzień, wy świętujecie, macie radość z tego. Ja bym chciał, żebyśmy się tą radością podzielili i jeżeli to dla was jest w porządku, to chciałbym, żeby każdy z was przyniósł coś słodkiego, bo ja pracuję z dziećmi w hospicjum i chciałbym tym dzieciom zawieźć paczkę ze słodyczami, żeby one też mogły z wami tą radość dzielić. I było to dla mnie złożenie zupełnie innego akcentu na to, co jest ważne w tym dniu. Tu był akcent na radość i dzielenie się radością. I wtedy te czekolady były środkiem do podzielenia się tej radości. I to inaczej brzmi, niż ktoś mówi: dostaliście pieniądze, przynieście ofiarę.
Jak wytłumaczyć dziecku, jakich argumentów użyć w rozmowie właśnie z ośmiolatkiem, czy nawet młodsze dzieci chodzą czasem do komunii, że to nie jest konkurs na prezenty, tylko coś, co przeżywamy w sobie?
Znowu bym powiedziała, że wracamy do podstaw i tego, czym dla nas w ogóle jest ten sakrament. Czy dlaczego my w ogóle posyłamy dziecko do pierwszej komunii? Czy my jakoś uczestniczymy w życiu wspólnoty, jaką jest Kościół? Czy może robimy to bardziej dlatego, że tak byliśmy wychowani, tak wypada w cudzysłowie, bo wszyscy posyłają i ja nie chcę, żeby moje dziecko było jedynym, które nie pójdzie na przykład do tej komunii, bo to jest dla mnie też taki kawałek, na ile my będziemy wiarygodni w tym, tłumacząc naszemu dziecku, że kładziemy nacisk na aspekt duchowy czy materialny. Na czym my się skupiamy, przygotowując tą uroczystość? Czy nas bardziej zajmują kwiatki, menu, wybór restauracji? Czy rozmawiamy z dzieckiem o tym, co to znaczy, że ono przystępuje do pierwszej komunii? I ja bym powiedziała, że to wszystko powoduje, że będziemy albo bardziej, albo mniej wiarygodni dla naszego dziecka, tłumacząc mu, i powiedziałabym, że to nasze zachowanie też powoduje, że dla naszego dziecka będą pewne rzeczy oczywiste lub nieoczywiste. Jeżeli ono widzi, że my na co dzień skupiamy się na wartościach materialnych, no to, i że wyznacznikiem tego, czy impreza jest fajna, czy nie, jest to, kto jaki dostał prezent, I już nie mówię tutaj tylko o komunii, tylko na przykład, nie wiem, o świętach Bożego Narodzenia, o urodzinach, o tym, jak się z kimś widzimy, nie? W jaki sposób my podchodzimy do tych wydarzeń? Co jest dla nas ważne? I my przecież tą naszą ideologię sprzedajemy dzieciom na co dzień, zachowując się w określony sposób. Więc powiedziałabym, trudno wytłumaczyć dziecku i być w tym wiarygodnym, i żeby ono to kupiło, że komunia jest wydarzeniem duchowym, jeżeli do tej pory najważniejszym wyznacznikiem dla nas jest to, czy dostałam prezent z listy top 3 najbardziej pożądane prezenty świata, czy nie, i na przykład obraziłam się na kogoś, bo wiesz, on mi nawet kwiatka nie kupił, tylko złożył same życzenia. To jest to, co potem zostaje w naszych dzieciach. Nie? Więc wracając do pani pytania, trzeba najpierw się zastanowić nad tym, czym dla mnie jest to wydarzenie. I dopiero wtedy mogę tłumaczyć swojemu dziecku, czego może oczekiwać.
A odwracając trochę sytuację, jakby świat się zmienia, też tradycja trochę odchodzi, ludzie żyją innymi regułami niż jeszcze tam 10 lat temu, już to hasło to nie wypada, gdzieś tam się zatraca. Jak wytłumaczyć babciom, dziadkom, ciociom, temu starszemu pokoleniu, że komunii nie będzie? Tu też nie tylko chodzi o komunię, ale ogólnie o wydarzenie właśnie w kościele, czy na przykład, że ślubu kościelnego nie będzie, ale to tak na boku. Zajmijmy się tą komunią.
Tutaj dzisiaj przepraszam panią i państwa, będę zupełnie maniaka wracać do podstaw, bo dla mnie to znowu jest całokształt pewnych rzeczy. Na ile ja żyję w zgodzie z pewnymi wartościami swoimi i na przykład, jeżeli nie chcę uczestniczyć w życiu wspólnoty, jaką jest Kościół, nie definiuję się jako osoba wierząca, to na ile konsekwentnie podążam tą ścieżką, bo żeby przystąpić do komunii, dziecko musi być ochrzczone. No więc pytanie. Zdecydowaliśmy się na ten chrzest, tak czy nie? Jeżeli tak, to dlaczego też to wtedy zrobiliśmy? Nie? Czy coś takiego po drodze się wydarzyło? Bo nasze przecież rzeczy się zmieniają, nasze wartości, nasz światopogląd, nasze wyznanie, nasza wiara może się zmieniać, możemy przechodzić, możemy przestać wierzyć, możemy zacząć wierzyć, to wszystko się dzieje i to jest wszystko okej. Okay. Dla mnie to jest taki znowu kawałek tego, na ile my jesteśmy w tym transparentni i czytelni dla innych osób. I na ile na przykład jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym, że babcia mówi: O Boże, serce mi pęknie, że to dziecko będzie poganinem, albo jeżeli w kwestii chrztu, albo że nie dostąpi teraz tego sakramentu i co wy mu fundujecie. Okej, to jest też taki kawałek, na ile jestem dojrzała, żeby umieć mierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji i że jedną z tych decyzji może być na przykład ostracyzm, może być wzbudzanie poczucia winy, na ile jestem na to gotowy, gotowa.
Zostajemy przy tych właśnie konfliktach duchowych. Gość ateista na komunii. Czego unikać albo co robić? Czy są jakieś wytyczne albo jaki dać prezent? Czy Biblia w tym przypadku to będzie coś odpowiedniego? Czy może szukać czego innego i czego? Czy ta hulajnoga elektryczna to na pewno jest dobry pomysł w takim wypadku?
To znowu bym powiedziała, że dla mnie podstawą jest bycie w zgodzie ze swoimi wartościami, z wartościami osób, które nas zapraszają, w takim rozumieniu, że w ogóle czy przyjmuję zaproszenie w takim razie na taką uroczystość. Czy to jest dla mnie okej, okay, jeżeli jestem na przykład osobą niewierzącą, jestem ateistką, ateistą, że będę musiał iść do kościoła. I ja mam tak, że samo bycie w danym miejscu nie przesądza jeszcze o tym, że muszę być, nie wiem, wierząca, żeby pójść do kościoła. Ja komuś towarzyszę w tej ważnej dla niego ceremonii czy uroczystości. Mogę tam po prostu być jako świadek, osoba, która przygląda się temu, która w tym uczestniczy, w takim znaczeniu, że właśnie jest, ale nie wiem, nie muszę się modlić. Nie muszę przystępować do komunii, natomiast powinienem uszanować też obyczaje innych osób. Czyli jeżeli, nie wiem, do kościoła nie wchodzimy z gołymi ramionami i z mini, to wchodzę z zakrytymi ramionami, tak samo jak do meczetu, nie wiem, ściągam buty i nie wchodzą kobiety, tak? Czy gdziekolwiek indziej trzeba mieć zakrytą głowę, po prostu stosuję się do reguł, które są w tym miejscu, a które nie stoją w sprzeczności z moimi. Bo jeżeli stoją w sprzeczności z moimi, to zastanawiałbym się w ogóle nad tym, czy chcę takie zaproszenie przyjąć, albo czy lojalnie nie uprzedzę osoby, które mnie zapraszają, że słuchajcie, dołączę do was na przyjęciu, obiedzie komunijnym, uroczystości rodzinnej, albo z przyjemnością odwiedzę was w późniejszym czasie, żeby celebrować z wami czy świętować to wydarzenie, ale nie chcę brać udziału na przykład w tej części stricte wyznaniowej, jaką jest msza, bo stoi to w sprzeczności z moimi wartościami, nie będę w stanie się do tego dostosować. Nie? Wtedy dbając o szacunek wobec swoich wartości i swoich rzeczy, ale też wobec szacunek wobec wartości i obyczajów, które są po drugiej stronie.
Tutaj kilka tygodni temu, w zasadzie w tym takim najgorętszym okresie komunijnym, w internecie gdzieś tam rozgorzała burza, ponieważ jeden z blogerów opisał świecką komunię, tak to nazwał, swojego syna. No i właśnie o tą świecką komunię, że tak powiem, poszło, bo ludzie się oburzyli, jak to świecka komunia, a chodziło po prostu o to, że dziecko gdzieś tam zapisywało swoje dobre uczynki i w zamian za jakiś dłuższy okres dobrego zachowania czy pomocy innym, zostało mu wyprawione przyjęcie, coś na wzór właśnie komunii dzieci z klasy. No i właśnie przed jaką decyzją i jakimi wyborami stoją rodzice przy organizacji takiej świeckiej komunii, czy to robić, czy nie robić, czy gdzieś tam zostawić ten temat jako tabu.
Tylko to znowu jest dla mnie kwestia naszych wartości i spójności ich w naszym życiu w ogóle. Bo ja bym zadała pytanie, to w takim razie, co jest dla mnie celem i wartością, że chcę urządzić w tym samym czasie świecką komunię? Jeżeli tak to pani nazwała, w takim zobaczeniu, że o co mi chodzi? Czy chodzi mi o to, że nie chcę, żeby mojemu dziecku było przykro? Bo będzie się czuło jakoś, nie wiem, wyobcowane, no ale wtedy znowu dla mnie wracamy, że to nie jest coś, co się podejmuje z dnia na dzień. Czyli jak dzisiaj mamy 26 maja, to 27 maja dzieci nagle idą do komunii, tylko to jest najczęściej proces, do którego dzieci przygotowują się, jeżeli do niego idą przez cały rok. Czyli my mamy cały rok na to, żeby rozmawiać też z naszym dzieckiem na temat tego, co się dzieje, dlaczego ono nie idzie, skąd wynika ta decyzja i takiego też zastanowienia się wspólnego, to co się będzie działo wtedy, kiedy ten czas, kiedy na przykład cała klasa czy pozostała część klasy do tej komunii przystąpi. Po drugie, bym powiedziała, że też takiego przełamywania efektu, czy na pewno wszyscy idą do komunii i to jest takie powszechne, bo przecież coraz więcej dzieci nie chodzi na religię, chodzi na etykę, wybiera te, bym powiedziała, niewyznaniowe formy uczestniczenia w takich zajęciach. A co za tym idzie, no coraz więcej dzieci do tej komunii na przykład nie przystępuje. Do tego jeszcze są przecież dzieci innych wyznań, tak? I to też jest tak, że komunia jest czymś, co przynależy do kościoła katolickiego, a w innych obrządkach są inne sakramenty, które występują w podobnym czasie albo w innym czasie, tak? I dla mnie znowu to jest taki kawałek przygotowywania dziecka do tego, że co się będzie działo, że nasza rodzina, nie wiem, jest wyznaniowa, nie jest wyznaniowa przez cały czas, a nie tylko w tym jednym tygodniu majowym. I ja nie wiem, bo nie oglądałam tej relacji, o której pani mówi, więc nie chciałabym się wypowiadać na zasadzie, nie wiem, nie widziałam, ale wypowiem się. Nie lubię tego u innych, więc nie chcę tego propagować. Bardziej mam tak, że interesowałoby mnie, jaki był kontekst tego. Czy ten vloger rozmawiał, czy YouTuber rozmawiał ze swoim dzieckiem? Czy to był wspólny pomysł, że chcemy to w ten sposób zrobić? Że może co roku w pewnym sensie wyprawiamy taką mniejszą lub większą imprezę czy ceremonię? To jest podsumowaniem całego roku starania się o pewne rzeczy. Więc dla mnie byłby ważny kontekst, bo samo hasło świecka komunia niczego dla mnie jeszcze nie wnosi, tak samo jak nie wnosi dla mnie samo hasło, że komunia katolicka. No, ważny jest dla mnie kontekst, nie? I tego wszystkiego, co się wokół tego dzieje.
Podsumowując, najważniejsza jest rozmowa, jak zawsze, i bycie życie w zgodzie ze sobą.
ze swoimi wartościami, tak. I takiego nieustająca uważność na to co robię, jest dobre dla mnie i czy nie szkodzę sobie i innym w długo i krótkoterminowym aspekcie. I to jest dla mnie taka puenta na dzisiaj, że jeżeli żyjemy w zgodzie ze swoimi wartościami, to pewne rzeczy mogą być dla nas nieprzyjemne, ale jesteśmy w stanie się z nimi zmierzyć, bo wiemy, że to jest coś, co na dłuższą metę powoduje, że mamy, nie wiem, spokój sumienia, dobrze się z tym czujemy. Jeżeli zaczynamy postępować wbrew swoim wartościom, to prędzej czy później się na nas zemści.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy niezdecydowani albo którzy byli w kropce, już wiedzą, co robić. No a wszystkim dzieciom, niezależnie od tego, jaką komunię mają i czy mają, życzymy tego dzielenia się radością bez względu na wszystko. Moją gościnią była pani Renata Polończyk-Bociąga, psycholożka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję pani Natalio i do usłyszenia.